Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Byli brutalni, zdeterminowani i niezwykle skuteczni. W historycznej świadomości Polaków budzą jednoznacznie negatywne skojarzenia. Krzyżacy. Dzieją rycerze zakonników, którzy w ciągu kilkudziesięciu lat stworzyli nad Bałtykiem liczące się regionalne mocarstwo, poświęcił swoją najnowszą książkę autor ponad 25 książek, Sławomir Leśniewski, który będzie dziś gościem wtorkowej odsłony Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Historii zakonu krzyżackiego, jego powstaniu, krzepnięciu oraz krwawej drodze ku potędze, krachowi i odrodzeniu na tle schyłkowego okresu średniowiecza z jego rycerskim etosem i ponurym kolorytem poświęcona jest ta książka. Pisze we wstępie do swojej najnowszej publikacji Sławomir Leśniewski, autor ponad 25 książek, wielu artykułów dotyczących historii publikowanych m.in. w Polityce Rzeczpospolitej, Fokusie czy Ale Historia. Sławomir Leśniewski, warszawski adwokat, który w wolnym czasie pisze, rysuje i gra w tenisa. Witam serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry wszystkim, witam państwa.
Krzyżacy, czarno-biała legenda to tytuł książki, o której będziemy dziś rozmawiać. Wydana została pod koniec 2022 roku w wydawnictwie literackim. Że temat krzyżaków jest ważny w kontekście naszej historii, no to nikogo nie trzeba przekonywać o tym, jak jakim zainteresowaniem cieszy się historia krzyżaków, dowodzi choćby solidna bibliografia tematu. Ale ciekawi mnie, dlaczego pan akurat zainteresował się zakonnikami rycerzami w białych płaszczach z czarnym krzyżem?
Interesowałem się różnymi zakonami. Interesowałem się wyprawami krzyżowymi. Napisałem już wcześniej dwie książki na ten temat, o Jerozolimie, o Konstantynopolu. No i przyszła pora na krzyżaków, na rodzimych rycerzy, którzy brali udział również w wyprawach krzyżowych. Tutaj oni wzięli udział w wyprawie krzyżowej poniekąd przeciwko naszym rodakom od XIV-XIII wieku, przeciwko Litwinom, przeciwko Bałtom. Stworzyli wielki problem dla Polski. Jest to temat barwny, jest to temat poniekąd dziewiczy w polskiej literaturze, dlatego że książek jest bardzo dużo, artykułów cała masa na temat krzyżaków, ale one biorą za temat wycinek bardzo często. Ewentualnie są to duże tomy opracowań czysto historycznych, zawierających setki szczegółów. Ja inaczej podszedłem do tej książki. Przedstawiłem całą historię zakonu krzyżackiego od jego powstania w XII wieku aż do chwili obecnej. Oczywiście ta chwila obecna została potraktowana skrótowo, natomiast główną część mojej książki stanowią losy zakonu krzyżackiego na terenach polskich nad Bałtykiem.
Ten okres ich pobytu tu nad Bałtykiem jest dla nas najważniejszy, najistotniejszy, no ale trzeba zacząć od jakiegoś początku, a ten początek to oczywiście wiek XII, no i wcale nie przecież Polska, nawet nie Europa, tylko daleka Akka, która wtedy, w tamtym czasie, na przełomie XII-XIII wieku była stolicą Królestwa Jerozolimskiego. No i tam odnajdujemy krzyżaków, na początku jeszcze przecież wcale nie zakon.
Na początku był to szpital założony przez krzyżowców, którzy przyjechali, przypłynęli na trzecią wyprawę krzyżową. Pamiętamy, Ryszard Lwie Serce, król francuski również, tysiące krzyżaków, które przypłynęły, żeby odzyskać Jerozolimę, utraconą w 1187 roku po bitwie pod Chitinem. No i krzyżowcy z Lubeki, z Bremy założyli szpital niemiecki pod Akką, wtedy kiedy Akka była oblężona przez tysiące krzyżowców. Prawdopodobnie wcześniej taki szpital istniał. Są pewne dokumenty, które mówią, że w połowie już XII wieku powstał szpital niemiecki. Natomiast po paru latach ten szpital niemiecki uzyskał inny charakter. Zmilitaryzowano tę instytucję i powstał zakon krzyżacki. To znaczy jego nazwa jest bardziej skomplikowana. Zakon szpitala Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, który oczywiście popularną nazwę ma dla nas najbardziej znaną, złowieszczą i ponurą, zakon krzyżacki. Stało się to w roku chyba 99, 10 lat po przypłynięciu, w samej końcówce XII wieku i od tamtej pory mamy do czynienia już z zakonem krzyżackim. Z zakonem, który miał swoich dobrodziejów, bez nich żaden inny zakon oczywiście by nie mógł powstać, rozwijać się, utwierdzać swojej potęgi. Tymi dobrodziejami byli dwaj synowie Barbarosy, cesarza niemieckiego, który oczywiście z wielką armią udał się na wschód, ale w dosyć dziwnych okolicznościach, nie do końca rozstrzygnięto, jak to było, utopił się w rzece, niedaleko już celu przeznaczenia w Syrii. Armia się rozpierzchła, synowie podjęli jak gdyby trud kolejnej wyprawy, to się nie udało, Henryk zmarł w 97 roku, natomiast zakon krzyżacki zaczął gruntować swoją pozycję dzięki donacjom, dzięki pomocy, dzięki datkom, zapisom wielkich panów niemieckich, którzy między innymi na tą wyprawę Henryka się udali do Ziemi Świętej. I takie były początki. Trzej pierwsi wielcy mistrzowie stojący na czele zakonu krzyżackiego nie zapisali się w jego historii w jakiś szczególny sposób. Natomiast czwarty, i owszem, był to Hermann von Salza, który zrobił niebywałą karierę, ale też jako przyjaciel późniejszego cesarza, zdolny dyplomata, wspaniały organizator. Praktycznie to był człowiek, który położył podwaliny pod potęgę zakonu krzyżackiego. Żył do 1939 roku, jak powiedziałem, był czwartym wielkim mistrzem, który zrobił bardzo wiele dla krzyżaków. Na początku to był niewielki zakon, to było zaledwie kilku do 10 rycerzy, tak jeden z kronikarzy wspomina, ale miał swoją siłę, siłę, która wynikała z dobrych kontaktów z cesarstwem, ze świetnych kontaktów z papiestwem, z siły organizacyjnej, z talentów organizacyjnych Hermana von Salzy, no i z pewnej takiej determinacji, która pozwoliła szybko pokazać się w regionie, czyli w Ziemi Świętej, ale też krzyżacy mieli swoje interesy, swoje ziemie, nadania na terenie całej Europy. Bardzo wiele we Włoszech południowej, również w krajach niemieckich, w paru innych we Francji. Także oni zaczęli się szybko rozwijać. Mieli mało rycerzy, którymi mogli zaimponować na przykład w czasie bitwy, natomiast mieli ogromną siłę związaną z dyplomacją zakonną.
Ten zakon staje się potęgą nie tylko polityczną, także ekonomiczną, no i zdecydowanie zaczyna wyprzedzać znane nam skądinąd być może nawet bardziej zakony związane z Ziemią Świętą. Myślę o zakonie Joannitów czy o zakonie Templariuszy. Dla Hermana von Salzy było zrozumiałe, pan go nazywa nawet takim dzisiejszym językiem, był doskonałym menedżerem, więc zorientował się szybko, że zdobycze na terenie Palestyny nie są trwałe, no i trzeba znaleźć zakonowi nowe lokum. No i w ten to sposób zakonnicy, ten już zakon rycerski, wylądował w Europie Środkowej. Myślę tutaj o Siedmiogrodzie, który wówczas należał do Węgier. Ściągnął na teren Siedmiogrodu zakon krzyżacki król Andrzej II, który król węgierski, który też był przecież zaangażowany właśnie w te krucjaty, w te wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej, być może dlatego ściągnął krzyżaków.
Mieli walczyć z plemionami połowców, pieczyngów, z plemionami, które najeżdżały Królestwo Węgierskie. Z Andrzejem troszkę inaczej było. Kiedy krzyżacy pojawili się w ziemi Borsa, to jest Siedmiogród, koło Braszowa, 1000 km2 otrzymali od króla węgierskiego. Jeszcze Andrzej się nie wybierał na krucjatę, on dopiero później, 10 lat później, oni w 11 roku się pojawili, krucjata była na początku lat 30., ale zostali powołani do tego, żeby zrobili to, czego szlachta węgierska uczynić nie mogła i wojska węgierskie. Krótko mówiąc, żeby bronili granicy przed napadami plemion estepowych. Wzięli się za to krzyżacy, oczywiście tak jak oni potrafili to robić, zorganizowani i świetnie. Udało im się rzeczywiście granicę obronić, z tym, że król węgierski i szlachta nie pomyślała, co za tym może stać. Jemu się wydawało, że on zapłaci im godziwie, że będzie miał świetnych rycerzy na swoje usługi, którzy nie będą mieli zbyt wielkich ambicji, a krzyżacy je mieli. Krzyżacy chcieli założyć swoją własną domenę, ściągać podatki i tak dalej, i tak dalej. Król Andrzej zwolnił ich oczywiście z danin, z podatków, ale oni chcieli mieć więcej i więcej i to im się na początku udawało. Potem król wybrał się na wyprawę i oczywiście sam nie mógł dopilnować tych spraw, a krzyżacy zaczęli stawiać zamki, czego im nie wolno było na początku robić, kamienne zamki, poza tym, że wiele grudków do obrony tej swojej domeny postawili, zaczęli ściągać osadników, nie chcieli się rozliczać z tym, co udawało im się zdobyć na przeciwnikach, z łupami. No i szlachta węgierska zauważyła, że pod jej bokiem wyrasta wielki konkurent, nie wiadomo, co z tego będzie. To nie król Andrzej, ale właśnie magnaci i szlachta węgierska przede wszystkim wskazała na to zagrożenie ze strony krzyżaków. Kiedy on wrócił z krucjaty, jeszcze był skłonny dać krzyżakom pewne przywileje, ale w końcu otworzył oczy, zobaczył, czym to wszystko może się zakończyć. No i po okresie kilkunastu lat, bodajże w 23 czy 4 roku, usunął krzyżaków ziemi Borsa. Usunął jej ich w sposób prosty, zmobilizował armię. Krzyżacy nie byli w stanie przeciwstawić się takiej sile, takiej potędze. Po prostu ulegli przed orężem, przed siłą króla węgierskiego. Opuścili ziemię Borsa. Zrobili to jak niepyszni. To było załamujące dla wielu dostojników krzyżackich, nie wyłączając samego Hermana von Salzy, bo ten pierwszy raz, kiedy spróbowali na kontynencie europejskim założyć własne państwo, tak o tym myśleli, własną domenę, nie udał się.
Tu szczęśliwym trafem wyciągnął w ich kierunku rękę Konrad Mazowiecki, książę Polski. No ale nie wyciągnąłby tej ręki, gdyby pewnie nie książę Śląski, myślę tu o Henryku Brodatym, który podpowiedział mu, że do ochrony pogranicza mazowiecko-pruskiego, bo to księstwo mazowieckie było najeżdżane sukcesywnie przez Pogan, czyli przez Prusów. Konrad nie mógł sobie z nimi specjalnie poradzić, bo Prusowie to lud był wojowniczy. W związku z tym posłuchał tejże rady Henryka Brodatego, że można byłoby ściągnąć do obrony granic właśnie krzyżaków. No, ciekawe, czy Henryk Brodaty, książę Śląski, nie słyszał, co stało się na Węgrzech i jak zakończyła się próba stworzenia domeny właśnie na terenie Siedmiogrodu, że zaproponował to Konradowi, żeby ten ściągnął krzyżaków. Nie zdawali sobie sprawy, co się stanie.
Wydaje się, że Henryk Brodaty miał wiedzę na ten temat, bo łączyły go związki rodzinne z Andrzejem II, więc myślę, że w jakiś sposób, może nie bezpośrednio, ale z jego ust, ale wiedzę taką posiadał. Być może ona była mglista, być może ona była niepełna, a może z jakichś innych względów nie poinformował Konrada Mazowieckiego o tym, co się w ziemi Borsa stało. Krótko mówiąc, no, Konrad Mazowiecki rzeczywiście sobie nie radził, a nie radził sobie też dlatego, że dokonał głośnego dosyć morderstwa swojego komesa, wojewody Krystyna, który był zwany tarczą Mazowsza i ów Krystyn sobie radził bardzo dobrze. No ale względy być może związane z zazdrością, związane z obawą o to, że Krystyn wyrośnie ponad księcia Konrada Mazowieckiego, zadecydowały, że odszedł z tego świata i w bardzo niemiłych dla siebie okolicznościach. Najpierw był torturowany, potem zamordowany bezwzględnie przez Konrada. Pojawili się krzyżacy, których Konrad wezwał, dla których to było zrządzenie losu, wspaniały dar od losu. Po tym, jak zostali wyrzuceni, wypchnięci z ziemi Borsa Siedmiogrodu, pojawiło się zaproszenie z północy. No oni oczywiście cały czas mieli swoje interesy w Ziemi Świętej. Między innymi w tym czasie wielki projekt powstawał, zamek Montfort, który miał być stolicą zakonną w latach 20., 30. XIII wieku. Więc ciągle jeszcze swoje interesy w Ziemi Świętej mieli. Ale nieudana krucjata w latach 20., późniejsze problemy, to, że kurczyły się państewka krzyżowe, przekonały ich do tego, że nie należy w sposób taki absolutny wiązać się z Ziemią Świętą, bo być może ta Ziemia Święta kiedyś zostanie utracona. W każdym razie przyjdą ciężkie chwile. Skorzystali zatem z zaproszenia Konrada Mazowieckiego i pojawili się na pograniczu pruskim. Bardzo skromnie ich początki wyglądały. To była garstka rycerzy, kilkadziesiąt osób czeladzi, łącznie może setka, która otrzymała ziemię i mały taki grudek, Vogelsang, jeżeli dobrze pamiętam, ptasi śpiew. Jeden z kronikarzy napisał, że bynajmniej nie chodziło o ptaki śpiewające, tylko raczej o to, jak jęczeli z bólu, z ranni właśnie rycerze, którzy w tym zameczku, w tym grudku przebywali. I to były początki, bardzo skromne, ale to szybko zaczęło ulegać zmianie.
No właśnie, sam pan pisze, że niewiele ponad 5 dekad wystarczyło krzyżakom, by zbudować własne państwo nad Bałtykiem i osiągnąć cel, jakiego nie udało im się zrealizować ani w Ziemi Świętej, ani w Siedmiogrodzie. Ujścia Wisły, Niemna, Pregoły okazały się ich ziemią obiecaną. No, splot wyjątkowych, fantastycznych okoliczności. Jak pan pisze, w połączeniu z hartem, bezwzględnością i konsekwentnie realizowaną wizją sprawiły, że 7 mnichów rycerzy Hermana von Balka, to kolejny wielki mistrz, rozpoczęło zdumiewające rozmachem i zadziwiające efektem przedsięwzięcie zakończone podbojem rozległych nadbałtyckich ziem. Ale skoro im się udało, skoro tak niewielką liczbą rycerzy udało im się jednak tam rozprzestrzenić i potem tych rycerzy oczywiście przybywało i zdobywać kolejne ziemie, no to warto byłoby się przyjrzeć, myślę, tej organizacji zakonu, bo chyba w tym tkwi tajemnica sukcesu również krzyżaków.
Bez wątpienia. Paru rycerzy to oczywiście symbol, jak pani stwierdziła, przybywało ich i to dosyć szybko. Natomiast oni byli świetnymi organizatorami, dyplomatami, potrafili zdobyć poparcie. Poparcie oczywiście rycerstwa zachodniego, które zaczęło coraz częściej pojawiać się na tych ziemiach, biorąc udział w różnych krucjatach. Szczególnie dużo rycerstwa zachodniego było wtedy, kiedy już Ziemia Święta upadła. W 1291 roku ostatnia twierdza właśnie Akka poddała się. I od tamtej pory tysiące rycerzy właśnie patrzyło łasą na te tereny, gdzie jeszcze byli ostatni poganie europejscy, gdzie można było się zasłużyć Bogu, gdzie można było zdobyć sprawność rycerską. Niektórzy nawet myśleli o tym, że można miło spędzić tam czas. Krzyżacy robili wszystko, żeby oczywiście w jakiś sposób uatrakcyjnić możliwość pobytu na tych ziemiach i skorzystać z pomocy obcego rycerstwa. Ale przecież Polacy im pomagali. Pierwsze kilkadziesiąt lat, początek XIV wieku, polscy książęta, nie tylko Konrad Mazowiecki, potem nie tylko jego synowie, ale nawet Świętopełk II, który pięknego miana wielkiego się doczekał, książę pomorski, gdański, na początku krzyżakom pomagał. Potoki krwi się lały na tych ziemiach, kiedy najeżdżały je krucjaty. Na początku krzyżacy nimi tylko kierowali, byli kierownikami jak gdyby tego ruchu krucjatowego, natomiast wykonywali to wszystko rękami właśnie polskiego rycerstwa dzielnicowego i rycerstwa zachodniego. Także w tym podboju, który trwał kilkadziesiąt lat, oni mieli rolę kierowniczą, natomiast tą siłą sprawczą przede wszystkim, siłą pomocną im w podboju ziem było rycerstwo, które tam przybywało. Krótko mówiąc, ludy pruskie, tam chyba 11 plemion, z tego co pamiętam było, poza tym Jaćwierz, opór stawiały do lat 70., 80. XIII wieku. Było kilka powstań potężnych. Ten Świętopełk Wielki, o którym powiedziałem, potem zaczął wspomagać swoich rodaków, ale też wspomagać Prusów, którzy podnosili przeciwko krzyżakom liczne bunty. Doszło do kilku bardzo zażartych buntów, których dziesiątki tysięcy ludzi pozbawionych zostało życia, wolności. Krótko mówiąc, krzyżacy roztoczyli nad tymi ziemiami pełną kontrolę po około 50-60 lat od pojawienia się ich tam w końcu lat 20.
Ale ja się pytałam właściwie o tę organizację Zakonu Krzyżackiego, bo ta organizacja Zakonu Krzyżackiego pomogła im w zdobywaniu również tych terenów. Pan już troszeczkę tutaj napomknął przy okazji Siedmiogrodu, że zdobywając kolejne tereny, oni natychmiast zaczynali budować na przykład zamki.
To były małe kroczki, ale szybko jeden po drugim następował. Zaczęło się od Vogelsangu, potem był Toruń, nazwany tak na czas jednego z zamków Ziemi Świętej, potem były kolejne zameczki. Każdy krok jak gdyby kończył się powstaniem nowej placówki. Na początku oczywiście to były grody często drewnianoziemne, potem dopiero zaczęły się pojawiać zamki kamienne, którymi faszerowano ziemię, które zdobywali krzyżacy. Faszerowali je i szpikowali do tego stopnia, że właściwie każdy bunt od tych zamków się odbijał. Prusowie nie byli przyzwyczajeni do takiej wojny, raczej do walki partyzanckiej w kniejach, w lesie, na gruntach, które były podmokłe, które dawały im możliwość do walki z lepiej zorganizowanym, a wielokrotnie lepiej chyba uzbrojonym przeciwnikiem. W oparciu o to budowali tą swoją domenę i poszerzali ją. Znane są przypadki, że na przykład krzyżacy wyprawiając się na kolejną wyprawę przeciwko Prusom, wieźli ze sobą materiał, z którego powstawały zamki i zameczki. To jest może troszeczkę już późniejsza historia z walk z rejs litewskich, ale znany jest przypadek, że w ciągu 8 dni powstał całkiem solidny, niewielki zameczek z materiałów, które ze sobą oczywiście taka wyprawa brała. Także w ten sposób budowali tą swoją domenę terytorialną, a przeciwnicy niewiele mogli wskórać. Była zbyt duża różnica pomiędzy uzbrojeniem krzyżaków i rycerzy z zachodu, a chociażby polskimi rycerzami, którzy ich wspomagali, a tymi, którzy z nimi walczyli, czyli z plemionami pruskimi. Zaczęli od ziemi chełmińskiej, która w gruncie rzeczy w przyszłym państwie krzyżackim miała jako jedyny obszar nieregularny kształt. Potem starali się krzyżacy nadawać kolejnym konturiom, to były jednostki administracyjno-organizacyjne, kształt pasów biegnących od północy, od wybrzeży Morza Bałtyckiego ku ich ziemią południowym. Natomiast ziemia chełmińska miała ten kształt nieregularny.
No i jednocześnie wraz z organizacją swoją, właśnie z tym podziałem zdobytych ziem na konturie, tutaj chciałabym zwrócić uwagę też, mówiłam już, na ten elitarny charakter zakonu, prawda, jeśli ściągali, jeśli przyjmowali w swoje szeregi, myślę tutaj o rycerzach zakonnikach, kolejne osoby, no to to byli ludzie, którzy wywodzili się jednak z terenów księstw niemieckich czy niemieckojęzycznych.
Trafiali się też ludzie pochodzący z innych terytoriów, trafiali się nawet rycerze polscy. Były takie przypadki, nawet bracia Świętopełka, o którym była tutaj mowa. Także takie rzeczy się zdarzały. Ta elitarność z latami, ona oczywiście nabierała takiego restrykcyjnego bardziej charakteru niż na początku. Zdarzali się Skandynawowie w szeregach krzyżackich, wielu rycerzy też z zachodu. Natomiast potem rzeczywiście zakon stawał się coraz bardziej elitarny i zamykał wrota przed tego rodzaju przybyszami. No, rzeczą jest chyba ciekawą, a może zdumiewającą nawet, że liczba braci rycerzy, bo oni nas najbardziej interesują poza braćmi kapłanami, nigdy nie przekroczyła bodajże 600. Także to rzeczywiście była elita. Potem już w następnych wiekach ta liczba się bardzo kurczyła, a w przededniu laicyzacji zakonu na początku XVI wieku to było zaledwie kilkudziesięciu braci rycerzy. Także to też był pewnego rodzaju problem wewnętrzny zakonu krzyżackiego. Chcieli mieć wszystko dla siebie, więc zamykali wrota przed innymi, ale było ich tak mało, że prawda, nie mogli sprawować kontroli nad tym całym bogactwem, do którego doszli w ciągu 200 kilkudziesięciu lat na terenach nadbałtyckich. Z jednej strony ci, którzy do elity należeli, mieli wszystko zapewnione, bogactwo i władzę, ale z drugiej strony był to już powód tego, że zakon krzyżacki zaczął gasnąć, jego potęga zaczęła maleć i w gruncie rzeczy doszło do tego, co się stało w 525 roku, czyli do hołdu, tak zwanego hołdu pruskiego.
Nim dojdzie do sekularyzacji zakonu, nim dojdzie do słynnego hołdu pruskiego, no tu my w Krakowie doskonale o tym pamiętamy, no w końcu ten hołd pruski odbył się nie gdzie indziej, tylko tu w Krakowie, prawda? No ale rzeczywiście wracajmy do tych czasów wcześniejszych. Mówiąc też o organizacji zakonu krzyżackiego, tak, budowali nad Bałtykiem potęgę militarną, ale też powiedzmy, że budowali też potęgę gospodarczą. Bo skąd zdobywali pieniądze? Zdobywali pieniądze między innymi na handlu zbożem i drewnem. Te i zboże, i drewno to były towary, które można było doskonale sprzedać w zachodniej, tak zwanej zachodniej Europie i krzyżacy z tego korzystali, bogacąc się w sposób no, znaczny, mogłabym powiedzieć.
O, to były ogromne sumy. Pisałem o tym, że w latach 80. albo w końcu 70. XIV wieku w magazynach Malborka, największego zamku, jednego z największych właściwie zamków w Europie obronnych, było około 80 tysięcy ton zboża. To były niewyobrażalne liczby. Dochód roczny państwa krzyżackiego był wielki. To było jedno z najlepiej zorganizowanych państw europejskich. Byli wielkim handlarzem zboża, ale drewnem, jak pani redaktor wspomniała, to drewno szło przede wszystkim na zachód, do Niderlandów, do Anglii, do krajów niemieckich. Na północy służyło budowie okrętów, ale też handlowali woskiem, który do produkcji świec służył. Handlowali bursztynem. Krzyżacy wynaleźli doskonały sposób administrowania terenami i rozliczania wszystkich swoich, że tak powiem, dostojników, urzędników z tego, co się w ich państwie dzieje. Władza w innych krajach była rozproszona. Szlachta tą władzę miała, władcy często nie panowali nad tym, co w ich krajach się działo. Krzyżacy wynaleźli prosty sposób. Rozliczali swoich urzędników raz do roku i stosowali system rotacji na stanowiskach. Oczywiście to nie było w stanie przeciwdziałać wszelkim przejawom korupcji. Takiego systemu to chyba nikt jeszcze nie wymyślił dotychczas, ale w dużym stopniu korupcja była ograniczana. No i system kar, jaki reguła krzyżacka przewidywała, jednak był poważny. Zaczynało się od batów, a można było skończyć w lochu na całe życie lub można było nawet stracić życie za niektóre przewinienia. Także krzyżacy do pewnej chwili oczywiście potrafili utrzymać te rygory i to im na zdrowie wychodziło. Później w kolejnych latach to wszystko pewnemu rozluźnieniu uległo. No i samo państwo krzyżackie również stawało się z czasem już słabsze.
No ale też można byłoby wspomnieć, jak włączali przynajmniej elitę podbitych ludów, myślę tutaj o Prusach, prawda, jak włączyli w obręb też władzy jakiejś tam, więc oni potem z biegiem czasu stali się do pewnego stopnia takimi lojalnymi poddanymi krzyżaków. Oczywiście mając pieniądze, mieli tych zaciężnych, tych, których sprowadzali, no ale poddani to poddani.
Ależ oczywiście korzystali z Prusów, tych, którzy im się poddali. No, to była prosta sprawa dla elity pruskiej. Albo walczyć i zginąć, albo pójść na układ z krzyżakami. Tak się dzieje i jest to mechanizm znany na całym świecie. Tak podbijali ludy Aztekowie, tak podbijali ludy Inkowie. To się działo wszędzie. Krzyżacy sami by sobie oczywiście nie poradzili. Z zaciężnymi i z rycerzami Zachodu to było tak, że przyjeżdżali na rejsę, a potem odjeżdżali do swoich krajów. Zaciężni walczyli, ale jak nie było pieniędzy na ich opłacenie, to też odwracali się i wracali. Krzyżacy musieli oczywiście korzystać z pomocy tych, którzy byli na miejscu. I oczywiście ci wolni Pruscy to z jednej strony też mieli elitę, szlachtę pruską, a wolnych pruskich to ci ludzie, którzy nie brali udziału w powstaniach i w nagrodę oczywiście mieli pewne potem przywileje ze strony krzyżaków. Potem tworzyli tą miejscową pruską elitę. Rzecz ciekawa, krzyżacy na początku już tego swojego podboju wymyślili taki prosty sposób zabezpieczenia podbijanych ziem przy pomocy rycerzy z ziem polskich, którym dawali pewne nadania ziemskie, proponowali im w zamian służbę wojskową i w ten sposób mieli wiernych pomocników do swojego tutaj prowadzonego przez siebie podboju. Także na tych ziemiach opanowanych przez krzyżaków pozostało sporo ludności polskiej i w gruncie rzeczy w XIV wieku krzyżacy, ta elita krzyżacka, ale też osadnicy z Niemiec stanowili jedynie kilka do kilkunastu procent ludności miejscowej. Prusowie zapłacili bardzo dużą daninę krwi, ale ciągle sto kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, tych, którzy pozostali po podbojach, ciągle było na tych terenach. Także ludność polska z korzeniami polskimi, ludność z korzeniami pruskimi jednak stanowiła zdecydowaną większość w stosunku do osadników niemieckich i do tej elity krzyżackiej.
Patrząc na dzieje tego regionu Europy, nie można pomijać zupełnie faktu, że zamieszkującym go ludom obok barbarzyńskich rzeźb, bez miaru cierpień i bezwzględnego podboju przynieśli krzyżacy również cywilizacyjny i kulturowy rozwój, pisze pan w książce. Co pan ma na myśli? Bo pytanie jest, czy bez ich pojawienia się, czy nie nastąpiłby też ten kulturalny rozwój? Może wolniej, ale może bardziej pokojowo.
Z całą pewnością on by nastąpił. Te różne wzorce z Zachodu do nas przychodziły, przyszłyby i tutaj. O czym my mówimy? Mówimy chociażby o rozbudowie wielkiej miast, zamków na tych terenach. Mieszczaństwo pruskie, mieszczaństwo no, krzyżackie chciałoby się powiedzieć, ale pruskie na ziemiach pruskich było najsilniejsze w gruncie rzeczy poza niderlandzkim w Europie. To były ziemie cywilizacyjnie bardzo rozwinięte, jeżeli chodzi o rozwój miast, o rozwój mieszczaństwa. Krzyżacy jak gdyby wyższy stopień cywilizacji za sobą nieśli. Tutaj nie ma wątpliwości co do tego, czy krzyżacy byli na wyższym stopniu poziomu rozwoju, czy ludy nadbałtyckie. Bez wątpienia oczywiście odbyło się to w sposób straszny dla tych ludów miejscowych, które zostały zmasakrowane. Ale bez wątpienia jest coś przewrotnego w tym, kiedy Polska w połowie XV wieku po pokoju toruńskim odzyskała ziemię, powstały Prusy Królewskie, no to odzyskała te Prusy Królewskie w świetnym stopniu zagospodarowane, w świetnym stopniu nasycone mieszczaństwem i w gruncie rzeczy dla Polski, późniejszej Rzeczypospolitej po 100 latach, po roku 72, to były obszary najlepiej zurbanizowane, najlepiej gospodarczo rozwinięte i przynoszące największe zyski państwu polskiemu. Tak na to też trzeba spojrzeć. Oczywiście odbyło się to mieczem, ogniem, orężem niemieckim, krzyżackim na tych terenach, ale dla Polski potem stanowiło no, świetny dar, bym powiedział. Jest to przewrotne dosyć od strony historycznej, ale chyba jest to faktem.
Państwo krzyżackie rozwija się, anektuje kolejne ziemie, no i wiadomo było, że im się bardziej zacznie rozrastać, no, tym szybciej dojdzie, no i doszło w końcu do konfliktu z Polską. Wojują z krzyżakami kolejni książęta, wojują królowie, myślę tutaj o Władysławie Łokietku, myślę potem o o Kazimierzu Wielkim, no i tak powoli możemy krokami zmierzać aż do Władysława Jagieły. Krzyżacy wchodzą w poważny konflikt z Polakami, choć trzeba przyznać, że na początku Łokietek chciał ich wykorzystać również do pomocy w obronie Pomorza Gdańskiego.
Tutaj mała poprawka. Kazimierz Wielki to z nimi tak naprawdę nie wojował. Wielki zawierał z nimi pokoje, rozejmy i ten rozejm potem trwał aż do czasów Władysława Jagieły. Wojował natomiast jego ojciec Łokietek rzeczywiście w latach 30. troszeczkę tam było na pograniczu walk w latach już 20.
Ale myślę o tym udziale Kazimierza no jeszcze za życia Łokietka, prawda? W bitwie pod Płowcami.
No tak. Mówimy o bitwie pod Płowcami przede wszystkim. Tak, o wcześniejszych wydarzeniach. Łokietek chciał ich wykorzystać. Rzeczywiście Krzyżacy zwali Łokietka królikiem krakowskim, lekceważąco. I rzeczywiście, biorąc pod uwagę potencjał militarny, gospodarczy państwa polskiego ówczesnego po zjednoczeniu i państwa krzyżackiego, domeny krzyżackiej, to właściwie nie ma co porównywać. To był kolos z jednej strony, a z drugiej dopiero państwo rosnące, nabierające siły. Chciał ich wykorzystać, bo Pomorze Gdańskie zostało przez Brandenburczyków najechane, zagrożone. Krzyżacy mieli dopomóc w Gdańsku. No, na początku rzeczywiście chyba chcieli pomóc zasowitą opłatą, ale Łokietek nie bardzo był w stanie się wywiązać z pewnych przyrzeczeń. Krzyżacy potraktowali to jako bardzo dobry pretekst i sami postanowili zająć Gdańsk. Coś, co prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości i tak by się stało, no, podarowane im zostało jak gdyby na tacy. Sami weszli pokojowo do Gdańska, a potem z tego Gdańska nie chcieli wyjść. Zakończyło się to masakrą ludności, aczkolwiek tutaj też jest pewien mit, pewna tajemnica związana z Gdańskiem. W książkach często się pisze, że mieszkańcy Gdańska zostali zmasakrowani, że tysiące zabitych, matki z dziećmi i tak dalej. Niektórzy historycy jak gdyby zmieniają ten obraz. Pisze się o tysiącu zabitych, ale też są głosy, że może 100 osób zginęło w Gdańsku. Krótko mówiąc, nie wiadomo jaka ilość była zabitych, wiadomo jakie były skutki. Krzyżacy łatwą ręką zajęli Gdańsk. Zobaczyli, jak król polski w jakim stopniu jest słaby, nie jest w stanie odzyskać tak ważnego miasta, więc dlaczego by nie wziąć tego miasta już wtedy? Chociaż w planach, myślę, dalszych mieli aneksję Pomorza Gdańskiego. To byłby proces naturalny, rozrastające się państwo musiałoby łapczywie patrzeć na taki port, jakim był Gdańsk i musiałoby wyciągnąć po niego rękę. Łokietek sobie nie poradził z Krzyżakami. Późniejsza bitwa pod Płowcami w 1931 roku w naszej historiografii jest jak gdyby przedstawiana jako wielkie zwycięstwo nad zakonem krzyżackim. Prawda była inna. Nie było to zwycięstwo. Co najwyżej można mówić o pewnym wyrównaniu tutaj na polu bitwy, że Polacy nie ponieśli klęski, ale też z pewnością Krzyżacy jej nie ponieśli. Był to triumf natury propagandowej, wizerunkowej, bez wątpienia. Polacy po raz pierwszy się postawili Krzyżakom, temu twardemu niemieckiemu zakonowi i nie ulegli, w każdym razie bardzo nie ulegli. Był to zwiastun na przyszłość. Z jednej strony, że do wojen między Polską a zakonem krzyżackim będzie dochodziło i musi dochodzić. No i też pokazywała ta bitwa, że jednak można w jakiś sposób się przeciwstawić temu walcowi państwa krzyżackiego. Ale Łokietek zrobił coś więcej. Troszeczkę okoliczności mu sprzyjały. Łokietek nie doprowadził do faktycznego rozbioru państwa polskiego. Już wtedy, w latach 30. zakon krzyżacki zmawiał się z Janem Luksemburskim właśnie na podbój, jeżeli nie całego państwa, to na pewno jego część, na pewno ziem Wielkopolsce. To się nie udało. Luksemburczyk się spóźnił na spotkanie wyznaczone właśnie przez Krzyżaków i dzięki temu tylko Łokietek nie został wzięty w Wałgnię. W przeciwnym razie mogło to się bardzo źle skończyć, dlatego jak powiedziałem już odrodzonego państwa polskiego pod władzą Łokietka.
No tak, oczywiście moglibyśmy opowiadać tu o kolejnych potyczkach, o kolejnych zawieranych rozejmach, ugodach, o procesach, które się toczyły między Polakami a Krzyżakami. To są szalenie interesujące oczywiście tematy i tu Państwo muszą odesłać do książki, ponieważ nie będziemy wszystkiego oczywiście zdradzać, a my szybkim marszem musimy zmierzać do tego punktu zwrotnego, którym jest wielka bitwa. Zaczęła się bitwa sroga, krew, śmierć, dusza, wnet niedroga. aż mąż się do męża kwapił, czym kto mógł swego połapił. To fragment pieśni o pruskiej porażce, która się stała za króla Jagiełła Władysława, wiersza napisanego przez nieznanego poetę w 1510 roku, a więc 100 lat po bitwie pod Grunwaldem, a więc Grunwald, bitwa, która stała się początkiem końca zakonu krzyżackiego. I myślę, że ta bitwa opisywana jest na różne sposoby od setek lat. No bo rzeczywiście to bitwa wielka.
No bez wątpienia. Jak wielka, to ja sobie zdałem sprawę również, kiedy z nadmorza wracałem po kilku dniach urlopu. I z żoną pojechaliśmy na pole bitwy grunwaldzkiej. Przyznam się szczerze, że miałem więcej czasu, żeby się zapoznać. Kiedyś oczywiście wcześniej byłem na tym polu, ale rozległe, wielkie błonia, na których spotkały się tysiące jezdnych. Przede wszystkim piechota była głównie po stronie krzyżackiej, niewielka liczba, natomiast to były armie konne. No i tam się rozstrzygnął poniekąd los krzyżaków zakonu krzyżackiego. Zakon po tej bitwie oczywiście istniał, istnieje do chwili obecnej w jakimś tam stopniu. Natomiast bitwa krzyżacka zadała ciężką ranę zakonowi krzyżackiemu. Mówi się o tym, że to był śmiertelny cios, złamany kręgosłup, ja o tym piszę. Nie zgadzam się do końca z tego rodzaju stwierdzeniami, ale bez wątpienia, tak jak jeden z historyków niemieckich napisał, Baczko bodajże w XIX wieku, że była to nieuleczalna rana, która doprowadziła zakon krzyżacki do pełnego wykrwawienia się. Rzeczywiście, tam na polach Grunwaldu zginęła elita zakonu krzyżackiego. Z 200 kilkudziesięciu ludzi białych płaszczy, które brały udział w bitwie, zginęło ponad 200. Rzecz ciekawa, bo w tym czasie braci, rycerzy, krzyżaków było około 570. Mniej niż połowa wzięła udział w tej bitwie. Tak jakby troszeczkę zlekceważyli stronę polską i nie zdołali się do końca zmobilizować. Nie zmobilizowali między innymi gałęzi inflamskiej zakonu krzyżackiego. Zginęło tysiące ich żołnierzy, knechtów, część poszła do niewoli. Ze strony polskiej rzeczywiście te straty były niewielkie. Władysławowi Jagiełle udało się zapewnić bliską współpracę z Witoldem, bratem stryjecznym, który no, różnie się zachowywał wcześniej. To są rzeczy może mniej znane, ale w tej rywalizacji z Jagiełłą Witold dwukrotnie przechodził na stronę krzyżacką i to była dosyć chwiejna postać, która myślała też o tej koronie i rywalizowała ze swoim stryjecznym, który zasiadał na tronie polskim po umowie w Krewie, prawda, po Unii Polsko-Litewskiej. Polacy wygrali Litwini tą bitwę, aczkolwiek były momenty, które mogły się źle zakończyć i przynieść jednak porażkę, klęskę. Był moment, że wojska litewskie, lekko konne, chorągwie Witolda, rzuciły się do ucieczki. Historycy do tej pory jeszcze po trosze się sprzeczają, mają różne zdanie na ten temat. Są tacy, którzy twierdzą, że to była zaplanowana ucieczka, która miała spowodować rozerwanie szyku wojsk krzyżackich. Mnie osobiście się tak nie wydaje, bo ta ucieczka nie zakończyła się jakąś zasadzką, pułapką na ścigające chorągwie krzyżackie i pomału jedni i drudzy zaczęli wracać na pole bitwy. W ogóle mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen, który zasiadł jako wielki mistrz na czele zakonu po swoim bracie Konradzie, był troszkę w gorącej wodzie kąpany. To był zdolny dowódca, ale człowiek, który był zbyt niecierpliwy, zbyt dążył do starcia militarnego, uważając, że zakon krzyżacki jest na tyle silny, że sobie poradzi. Zrobił podstawowy jeden błąd już przed Grunwaldem. Zamiast schronić swoje siły, swoje wojska za murami miast wielkich, zamków kamiennych i przetrwać nawałę wojsk polsko-litewskich, co by prawdopodobnie zakończyło się tym, że te wojska by się wycofały. Oczywiście po zniszczeniu areału, po zniszczeniu zasiewów i tak dalej, na pewno by dokonały wielkich zniszczeń, ale militarnie rzecz biorąc nie zniszczyłyby armii krzyżackiej. Nie było chyba takiej możliwości. Ta armia by za murami tych potężnych zamków przetrwała. Ulrich natomiast dał się wciągnąć jak gdyby sam w pułapkę i stoczył bitwę w polu, a tutaj krzyżacy okazali się słabsi. Mimo tego, że militarnie byli świetnie przygotowani, mimo tego, że korzystali z pomocy rycerzy z zachodu, około 5,5 tysiąca tych rycerzy wzięło udział w bitwie. to jednak sobie nie poradzili no, z dużą przewagą liczebną wojsk polskich i litewskich. Notabene nie było aż takiej różnicy w uzbrojeniu pomiędzy powiedzmy wojskami polskimi a krzyżackimi i te mity o zakutych w żelazo, prawda, rycerzach krzyżackich należy chyba na półce położyć, bo tylko około tysiąca, tysiąca kilkuset tych rycerzy było rzeczywiście świetnie uzbrojonych. Cała reszta w sposób porównywalny do wojsk polskich tak, i tatarskich, no, które też na polu bitwy pod Grunwaldem występowały i to w niemałej liczbie, kilku tysięcy.
Właśnie, no ale nie będziemy opowiadać tutaj więcej o bitwie pod Grunwaldem, ponieważ ona jest dość dobrze opisana. Zresztą pan wyciąga bardzo różne, również inne sprawy związane z tą bitwą. Jeśli chodzi o wynik tej bitwy, o to jak potem potoczyły się rozgrywki polityczne, już dotyczące, czy będące konsekwencją tej bitwy. Pan o tym również pisze do dzisiejszego dnia. Ścierają się różne poglądy historyków na temat tego, czy jak Jagiełło, czy postąpił słusznie, nie zajmując Malborka, czy nie. Ale tu odsyłam do książki, dlatego że chciałabym tutaj jednak przywołać inne sprawy, które być może są mniej oczywiste przy opowiadaniu, albo mniej poruszane, kiedy mówimy o krzyżakach. Oczywiście tutaj, by zakończyć Grunwald, sprawa zakończyła się pierwszym tak zwanym pokojem toruńskim zawartym w 1411 roku. Potem oczywiście te wojny, no bo pokój nie kończył jednak zatargów między Polakami a Krzyżakami. Potem doszło do kolejnych wojen, potem kolejny pokój toruński 1466 roku. To ważne, bo między innymi w wyniku tego pokoju Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską, michałowską, a także część Warmii łącznie ze stolicą Zakonu Malborkiem. No ale oczywiście to nie zakończyło tych starć między Polakami a Krzyżakami. Dochodzi również do nich w kolejnym wieku. To już mamy wiek XVI i tak milowymi krokami zbliżamy się do tego 1525 roku, bo wydaje mi się, że tutaj ważnym momentem jest ten, w którym wielkim mistrzem zostaje Albrecht von Hohenzollern po śmierci Fryderyka Saskiego z rodu Wettynów, wielkiego mistrza. To ciekawe, prawda? Potem mieliśmy dwóch królów z rodu Wettynów. Augusta II Sasa i Augusta III, prawda?
Ale... No i księcia warszawskiego jeszcze.
No właśnie.
Księcia warszawskiego.
Mhm. No i potem zostaje wielkim mistrzem Albrecht von Hohenzollern. To ważny moment dla historii Polski i dla historii zakonu. Nie tylko, oczywiście przede wszystkim ze względu na ten hołd złożony królowi polskiemu w 1525 roku, ale też związany właśnie z laicyzacją zakonu.
No właśnie, Albrecht von Hohenzollern to był bardzo taki młodzieniec nastawiony na wielkie czyny i miał wielkie nadzieje związane z tym swoim urzędem, tytułem wielkiego mistrza. Nie chciał się poddać Polsce, chciał z Polską wojować. W latach 519-521 doszło do ostatniej wojny, już takiej gorącej wojny pomiędzy Polską a zakonem, gdzie wojska najeżdżały terytoria, gdzie dochodziło do oblężeń, gdzie krzyżacy nawet mieli kilka swoich sukcesów, wspierani przez zaciężnych zachodu. Ale widać było, że już przewaga państwa polskiego jest ogromna nad resztkami zakonu krzyżackiego, z królewcem, z kilkoma dużymi zamkami wokół niego, w pobliżu, ale wiadomo, po utracie tego swojego, tej swojej wielkiej domeny z Malborkiem, zakon krzyżacki był już zdecydowanie osłabiony. Nie chciał się pogodzić z tym Albrecht, cały czas myślał o wojnie, no ale brakowało pieniędzy. Trzeba było mieć ogromne środki, żeby państwu polskiemu się przeciwstawić. Państwo zostało krzyżackie spustoszone i jedynym właściwie ratunkiem dla Albrechta, dla dostojników krzyżackich, ja już wcześniej powiedziałem, ta liczba braci to już maleńka, była kilkudziesięciu braci, rycerzy. Stało się to, żeby coś zrobić, żeby przetrwać. No i wpadli na pomysł, że dojdzie do laicyzacji tego księstwa. Były rozmowy prowadzone, pod wpływem Lutra pozostawał Albrecht Hohenzollern, jego wysłannicy do Rzeszy. No i ten pomysł się powiódł. Powiódł się między innymi dlatego, że on był siostrzeńcem naszego króla, Zygmunta Starego. Nienawidziła go Bona, małżonka króla, królowa Bona, ale król był miękki w tych swoich działaniach, postanowieniach i Albrechtowi udało się dokonać tego, że państwo przetrwało, to znaczy w czasie hołdu pruskiego w 525 roku, tak jak pani powiedziała, na rynku krakowskim przy sukiennicach, delegacja krzyżacka w sposób taki bardzo barwny, spektakularny rozstała się jak gdyby z dawnym czasem, z dawnym życiem. Z płaszczów krzyżackich zdarte zostały czarne krzyże, ale to był gest, to był symbol, natomiast samo państwo przetrwało. Ci dostojnicy, którzy zdzierali te krzyże, ich koledzy, którzy pozostali w Królewcu, w innych miastach zakonnych, zamienili się po prostu. Z dostojników krzyżackich stali się świeckimi dostojnikami, wielkimi posiadaczami ziemskimi, ludźmi, którzy ciągle mieli władzę w państwie, których potomkowie mieli tą władzę i państwo krzyżackie przetrwało. A sam Albrecht żył jeszcze po 40 kilka lat, zmarł dopiero w roku 1568. Wtedy, kiedy też już się dokonała, że tak powiem, dokonały się losy drugiej gałęzi krzyżackiej, no bo pamiętajmy, że w Infantach ciągle też byli krzyżacy. I ostatni ich mistrz Kettler poddał się władzy króla polskiego. Też doszło do laicyzacji, doszło do tych zmian w państwie krzyżackim. I w ten sposób można powiedzieć, że poza Niemcami, poza krajami niemieckimi, zakon krzyżacki zmienił tą swoją formułę. Tutaj w miejsce państwa krzyżackiego powstało księstwo pruskie, które no, sto kilkadziesiąt lat później miało się zamienić w Królestwo Pruskie w 1701 roku, a po dalszych kilkudziesięciu latach no, zainicjować wraz z Rosją pierwszy rozbiór Polski, potem były kolejne rozbiory. Czyli krótko mówiąc, to państwo krzyżackie, które najpierw zagroziło Polsce, potem zostało przez Polskę i Litwę rozbite pod Grunwaldem, później w wojnie trzynastoletniej zostało doprowadzone do sytuacji lennika po 525 roku, później podniosło głowę i dokonało słodkiej zemsty, tak by można powiedzieć na temat tego, co stworzyli krzyżacy, bo ich spadkobiercy pogrobowcy no, doprowadzili do, krótko mówiąc, utraty niepodległości przez Polaków, przez Polskę i Rzeczpospolitą.
Ja tylko na marginesie bym dodała, że Albrecht Hohenzollern, ponieważ to ten, który jednak pochylił się przed królem Polski i złożył mu hołd, a wcześniej mistrzowie, poprzednicy jego, wcale nie byli tacy do tego chętni, to trzeba powiedzieć, że jednak był lojalnym poddanym króla polskiego. Oczywiście był wnukiem Kazimierza Jagiellończyka, siostrzeńcem Zygmunta Starego, to był syn jego siostry Zofii, która poślubiła Fryderyka Hohenzollerna, ale był lojalnym poddanym, zresztą do królewca, które stało się stolicą księstwa pruskiego, peregrynowali chociażby nasi wielcy mistrzowie pióra tamtego czasu. Myślę tutaj o Janie Kochanowskim na przykład, który przebywał na uniwersytecie w Królewcu, który powstał. Więc ten czas jeszcze taki był współpracy.
No tak, ale poniekąd to była współpraca wymuszona. Albrecht nigdy nie chciał się pogodzić z tym faktem, że jest uzależniony od państwa polskiego, że jest lennikiem państwa polskiego. On myślał o tym, żeby, tak jak w momencie, kiedy ten urząd obejmował wielkiego mistrza, żeby być samodzielnym i wiele rzeczy robił w tym kierunku, ale sytuacja polityczna mu nie pozwalała nic innego osiągnąć. Zresztą wielokrotnie czarne chmury przychodziły nad to państwo, nad księstwo pruskie, bo Sejm Polski nie raz, nie dwa właściwie debatował nad tym, żeby tego lennika pozbawić tych ziem, ale państwo pruskie miało dużo szczęścia. Zawsze znajdowało jakiś środek, jakąś możliwość, żeby to niebezpieczeństwo od siebie odsunąć. Oczywiście pieniądze swoją rolę odgrywały. Batory mógł zakończyć istnienie tych pozostałości po krzyżakach, ale niestety zadowolił się sumą 200 tysięcy złotych, która była mu potrzebna na wyprawę przeciwko Moskwie i nie wziął pieniędzy od Stanów pruskich, które go zapraszały, które prosiły, żeby król polski przysłał gubernatora i to byłby początek końca właściwie tego lennika, który potem Polsce wbił nóż w plecy. Nie zrobił tego Batory. Wolał mniejszą sumę od razu niż większą proponowaną przez Stany pruskie w ciągu kilku lat. Potem były jeszcze w XVII wieku takie możliwości. Jeszcze za Zygmunta III była możliwość, żeby odciąć Prusaków od możliwości przejęcia władzy nad nimi przez ich kuzynów z Brandenburgii, ale Polski król również jak gdyby wynosił ten złoty most przed Brandenburczykami i właśnie chyba w 618 roku powstał nowy twór, który zwał się Prusy Brandenburgia. Bo trzeba tutaj powiedzieć, że Albrecht miał potomka, ale ten potomek był niesprawny umysłowo, był bezdzietny, wiadomo, nie mógł założyć dynastii i o kuratele postarali się tutaj kuzyni Hohenzollernów z Brandenburgii. I to ten ród bardzo taki drapieżny przejął władzę. Polska nie zadbała o to, żeby zlikwidować tą domenę tego lennika i wchłonąć, inkorporować tę ziemię do Polski, do Rzeczpospolitej. Była jeszcze jedna szansa za Jana III. Jan III Sobieski myślał o tym, żeby zlikwidować państwo pruskie, które no, pokazało tą swoją rogatą duszę już w czasie potopu, bo lennik nas najpierw zdradził ze Szwedami, a potem za przejście kolejne na stronę Rzeczpospolitej zażądał zwolnienia z bycia lennikiem. Udało mu się to. Natomiast Sobieski źle się troszeczkę zabrał za tą ideę, prawda, zlikwidowania państwa polskiego, bo przy współdziałaniu ze Szwedami chciał to zrobić, a wiadomo jak Szwedzi byli znienawidzeni wtedy w Polsce. No i na południowym wschodzie Turcy jak gdyby stali się mimowolnym aliantem Prusaków, jak to napisał Jasieniczca, niczym buldog się wpieli, prawda, w łydkę Rzeczpospolitej tam na południowym wschodzie. No i Jan III Sobieski nie mógł przerzucić wojsk na północ i zlikwidować właśnie domeny pruskiej, państwa pruskiego.
Na koniec powiedzmy, bo zakon krzyżacki istnieje do dzisiaj. To zdumiewające, ale tak, przetrwał tę burzę dziejową, tę sekularyzację, jakoś się gdzieś tam uchował.
No tak, 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 już w innej postaci on istnieje. Od paru stuleci w innej postaci. Z ciekawostek można powiedzieć, że wnuk Sobieskiego w latach 30. XVIII wieku dostąpił zaszczytu bycia wielkim mistrzem. Potem różne losy ten zakon miał. Cesarze Austrii jak gdyby stali się jego dobrodziejami. Pod ich kuratelą zakon się rozwijał, zmienił nazwę na rycerski zakon niemiecki, potem zakon niemiecki. No ma kilka swoich prowincji, po II wojnie światowej się odrodził. Trzeba powiedzieć, że naziści byli jego wielkim wrogiem. Himmler, który własny zakon budował, zakon SS, oczywiście był wrogiem zakonu krzyżackiego, nakazał jego likwidację na tych ziemiach, które Niemcy opanowali, hitlerowcy opanowali. Ale w latach 40. zakon się odrodził, ma kilka prowincji, między innymi była prowincja słoweńska, słowacka, niemiecka, austriacka, włoska. Ciekawostką jest też to, że więcej zakonnic się pojawiło w zakonie w XX wieku. O ilu braci było kilkudziesięciu, zakonnic ponad 400. Istnieje do chwili obecnej, ostatnim mistrzem bodajże od 18 roku jest niejaki Bajard i zakon się rozwija, aczkolwiek no, jego cele są zdecydowanie inne, cele charytatywne, ale też związane z opieką nad chorymi. Czyli można powiedzieć, że zakon po setkach lat, po 800 latach wrócił jak gdyby do korzeni, bo wtedy, kiedy pod Akką w latach ostatnich XII wieku, prawda, opiekował się rannymi i chorymi, tak teraz to jest jego jak gdyby główny cel, który wypełnia. Trudni się też działalnością wydawniczą. Powstaje wiele, wiele publikacji związanych z zakonem krzyżackim, z jego losami, dziejami. Także to są te kierunki zainteresowań, które przyświecają dzisiejszym zakonnikom, dzisiejszym krzyżakom, jeżeli tak można to powiedzieć.
Krzyżacy, czarno-biała legenda, autor Sławomir Leśniewski, książkę wydało wydawnictwo literackie. Książka oczywiście jest pasjonująca, ponieważ okazuje się, że wielu rzeczy dotyczących tego zakonu krzyżackiego, który tak dał nam się we znaki, że wielu rzeczy nie wiemy, nie znamy, nie pamiętamy, no i warto się dowiedzieć. Warto poczytać. Gorąco Państwu polecam tę lekturę. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Mam nadzieję, że powstaje Pana kolejna książka historyczna. Na pewno jest.
O tak, i mogę zdradzić nawet. Mam tutaj, że tak powiem, przyzwolenie ze strony wydawnictwa literackiego. Powstaje kolejna, w tym miesiącu ją skończę. Ona będzie poświęcona naczelnikowi Kościuszce. Tadeuszowi Kościuszce ta książka jest poświęcona, ją kończę. Myślę, że jesienią będzie już do kupienia.
No to znakomita będzie też okazja, żeby porozmawiać o Tadeuszu Kościuszce i nie postrzegajmy Tadeusza Kościuszki tylko przez pryzmat powstania 1794 roku. Kościuszko miał życie pasjonujące również.
Jeżeli wolno mi powiedzieć, to z tych największych postaci, najbardziej może ukochanych przez Polaków, jest to postać spośród tych, które są niejednorodne i właśnie dużo tajemnic posiadają. I o tych właśnie tajemnicach, o tej niejednorodności, o tych różnych sprawach związanych z Tadeuszem Kościuszko będzie traktowała właśnie ta książka.
A zatem umawiamy się, że porozmawiamy o książce jesienią, kiedy ona już ukaże się w wydawnictwie literackim, a na razie polecamy Państwu oczywiście Krzyżaków, tą czarno-białą legendę. Sławomir Leśniewski był naszym gościem. Dziękuję pięknie Panu za rozmowę.
Ja dziękuję, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.